Wow, co tu się tu stało? Chyba ciebie mocno przewiało. Chyba przewiało ciebie i chyba jesteś teraz w kocim niebie. Jesteś kotem, jesteś głupim namiotem, w którym się nie mieszczę, bo tam są kleszcze. Co jeszcze? W Szczecinie nawijasz o winie, a twoja mama to jest
piżama.
Witajcie w 15 odcinku Pole Podcast, czyli Pole Podcast. Miałem 19 lat. Spakowałem się do takiej wyciągniętej z dynawi klinowego kosza torby i ruszyłem w świat. Nie miałem niestety jak założyć tej torby na plecy, a wygodniej się nosi na plecach, więc przyszyłem te uchwyty od tornistra w miejsce, gdzie były po prostu uchwyty na torbę i zakładałem tą torbę na plecy. Ruszyłem autostopem. W ciągu 3 miesięcy wydałem 2000 zł plus 500 zł na przygotowania, to razem 2500, co daje średnią na jeden dzień 23 zł. Wliczając w to wszystko wizy, na przykład wizy do Iranu, jakiekolwiek rzeczy, które się psuły, to żeby je naprawić, to w sumie wszystko za darmo robiłem sam nitką i igłą. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niektórzy wydają 2,5 tysiąca na tygodniowe wakacje, no to nie jest chyba aż tak dużo. No dobrze, co my w tym podcastie będziemy robić? No będziemy czytać. Czytać wspomnienia z Iranu, gdy jeździłem tam autostopem. Więc nie przeciągając długo...
Pole Podcast, odcinek 15, ale pierwszy w wersji na YouTube'a.
Moje pismo wygląda, jakby było alfabetem klinowym, jeśli tak to się mówi. Piątek po południu. Jest to gdzieś w listopadzie 2013 roku. Wyszedłem z kafejki i zacząłem iść w kierunku wyjścia z Shiraz, czyli miejscowości położonej w południowym Iranie. Szedłem może godzinę, może dwie, zanim wystawiłem kciuka i zacząłem łapać stopa. O, pardon! W Iranie nie łapię na kciuka, bo oznacza to u nich tyle, co u nas środkowy palec. Macham więc całym nadgarstkiem, wystawiając tylko lekko palec wskazujący przed inne palce. Zanim zatrzymałem pierwszy samochód, spławiłem kilka pojazdów, które okazały się taksówkami. Teraz nie mam problemów z rozpoznaniem, kto będzie oczekiwał ode mnie pieniędzy za przejazd, a kto nie. Pomagają mi w tym zwroty spisane przez rezerw Esfahanie. Na przykład Rayegan znaczy za darmo. I złe doświadczenia od granicy tureckiej aż do Teheranu również mi w tym pomagają. Jeśli w samochodzie siedzi kilka osób niewyglądających na spokrewnionych, to na pewno jest to nieoznaczona taksówka i najlepiej jak najszybciej stamtąd albo jeszcze lepiej w ogóle tam nie wsiadać. No cóż, kilka kilometrów na wylot z Shiraz podjechałem właśnie taksówką, ale zanim wsiadłem do auta, ustaliliśmy, że kierowca nie weźmie pieniędzy i dotrzymał słowa, podczas gdy drugi pasażer zapłacił za siebie. Miałem mało kasy w tej podróży i nie miałem problemu z tym, żeby komuś zapłacić za jakąś usługę, która normalnie kosztuje. Jednak starałem się nie płacić za transport, jeśli to po prostu nie było konieczne. Jeżeli ktoś oferował mi pomoc, że może mnie podwieźć za darmo, to z niej korzystałem. Jeżeli ktoś chciał mnie podwieźć za pieniądze, no to niekoniecznie chciałem z nim jechać, bo wiedziałem, że za chwilę będzie inna osoba przejeżdżać, która zabierze mnie za darmo w zamian za umilenie jej czasu. I to będzie taka, powiedzmy, wymiana w dwie strony.
A słyszałeś o wymianie w jedną stronę? Żal.pl. Dla tych, którzy nie znają mnie jeszcze, to cześć, jestem i ręka korektorka tego tu oto podróżnika za jeden uśmiech.
Że on będzie coś z tego miał, bo będzie miał umilony, powiedzmy, czas w jakiś sposób, a ja będę się przemieszczać do przodu. Dalej podwiózł mnie pan w wieku 50-60 lat, który nie mógł przeżyć faktu, że jeżdżę samemu autostopem. Jesteś piękny i młody. To jest niebezpieczne. Istnieją źli ludzie, którzy cię zabiją, twierdził. Gdy mnie wysadził, było już dawno po zmroku. Stałem przy autostradzie wiodącej aż do Zatoki Perskiej, ale chciałem już znaleźć miejsce do spania, więc nie próbowałem zatrzymywać samochodów, gdy podjechał pewien pan. Mister! Mister! Krzyczy. Come here! Nobody will stop here! Mówi. They are all scared! Wszyscy się boją! Okej, więc on się zatrzymał i wziął mnie, no bo nikt inny mnie nie weźmie. Jedziemy i po drodze zabiera pasażerów, którzy mu płacą. Nie wiedziałem właściwie dokąd jedziemy, ale ważne, że w kierunku morza, czyli Zatoki Perskiej. Czyli tam, gdzie jest coraz cieplej. Po drodze zatrzymujemy się na czaj u przyjaciela mojego szofera Mahebiego. W tym miejscu w pamiętniku mam jakieś wpisy od ludzi, którzy mnie podwozili, jakieś maile, numery telefonów. Chyba je rozbluruję w YouTubie, żeby ludzie je przypadkiem tam nie pisali. A na kolejnej stronie mam cały perski alfabet razem z tłumaczeniem, jak się każdą głoskę wymawia. A, B, P, T, S, G, H, H, K, D, Z, R, Z, Z, Ż, S, Sz, S, Z, A, G, F, R, K, G, L, M, N. No, właściwie są tu same spółgłoski, ponieważ, co jest ciekawe, z tego, co mi powiedziano, nie wypowiada się żadnych samogłosek. W sensie wypowiada, ale się nie zapisuje. Mam tu takie przykłady również zapisane w tym pamiętniczku, że pies mówi się sag, a zapisuje się tak.
Jako wierna słuchaczka audio czuję się w tym momencie pokrzywdzona.
Dalej kot, gorbe, za darmo rajegan. Środa, 6 listopada 2013, godzina 10.15. Jest to godzina, w której to spisywałem, a nie w której to się działo. Jak widać po ilości numerów telefonów, wiele się wydarzyło. Doznałem niemałej irańskiej gościnności, ale zabrakło mi czasu, żeby o tym wszystkim napisać. Teraz jestem wypoczęty po noclegu na łóżku w restauracji, więc mogę kontynuować od miejsca, w którym stanąłem, czyli od piątkowego wieczora. Piątek wieczorem, ciąg dalszy. Zdejmuję buty i wskakuję na dywanik. Piję czaj. Weź cukru, podają mi cukier i odmawiam. W Iranie wszyscy słodzą czaj od 2 do 5 kostek cukru na jedną małą filiżankę. Dlatego też nalegają, abym i ja wziął cukier. Szeker not good for teeth, tłumaczę. Szeker to jest w języku perskim, a reszta to Paul English. Ale tu ciepło. Jest po zmroku, jest listopad, a wszyscy w krótkich rękawkach, oczywiście z wyjątkiem kobiet. Te są cały czas przykryte swoimi szatami. Więcej osób jeździ na motorach niż samochodach. Zazwyczaj na motorach siedzi jedna lub dwie osoby, ale zdarzają się 3, 4, nawet 5 osób, szczególnie z małymi dziećmi. Mam tutaj taką introspekcję w pamiętniku i chyba, żeby czytać wszystko po kolei, no to przeskoczę trochę do przodu o jakiś tydzień. Zbliżamy się do granicy Iranu z Pakistanem oraz z Afganistanem. Tam jest po prostu totalna prowincja. Jest taka sytuacja. Chcę kupić melona, ale mam tylko banknoty w dużym nominale. Obsługujący mnie mały chłopczyk, który ma maksymalnie 9 lat, daje mi więc tego melona za darmo. Poszedłem sobie zjeść tego melona w jakieś takie miejsce ustronne w boczną uliczkę. Podbiegły do mnie dzieci i zaczęliśmy rozmawiać po persku. No ale wiadomo, jak się rozmawia z dziećmi po persku. Już byłem jakieś 15, może 20 dni w Iranie, więc to, co się nauczyłem, to mówiłem. Pytają, ile masz lat? Jakoś to tak zrozumiałem, ponieważ no wszyscy pytają mnie o to samo. No to mówię, mam 19 lat. Ile ty masz lat? 9. Ile ty masz lat? Trójka była tych chłopaków, więc każdego przepytałem. W końcu wziąłem 3 szyszki i zacząłem nimi żonglować. Tak, żeby jakoś zabawić, pokazać coś fajnego. I im się to spodobało. Też później się zaczęli bawić tymi szyszkami. Więc ja myślę, no nie dojem tego melona teraz, bo nie mam spokoju, bo ci chłopcy są ze mną. A pójdę sobie do fryzjera obciąć się. I ci chłopcy wchodzą za mną. Widzę, że fryzjer był akurat w tym momencie zajęty. Wyciągnąłem ciasteczka i częstuję tych chłopców. Daję jednemu, drugiemu, trzeciemu. Wszyscy odmawiają, tak kłaniają mi się przez grzeczność, ale w końcu udało mi się przekonać. No bierzcie te kurde ciasteczka! I wzięli. A jak już dostali te ciasteczka, to się znudzili i sobie poszli. W międzyczasie fryzjer skończył strzyżenie poprzedniego człowieka. Podpatrzyłem, że osoba, która była strzyżona, zapłaciła 4,5 tysiąca toman, czyli 45 tysięcy riali, czyli 4,50 zł, tak mniej więcej w tamtym przeliczniku. Moja kolej. Zasiadam na stołku. Pan się mnie pyta, jakbym chciał zostać ostrzyżony. A poproszę tak na typowego Irańczyka. Więc on wziął maszynkę i zaczął mnie strzyc. Nie rozmawialiśmy za dużo przy tym strzyżeniu. Wiadomo, bariera językowa. Podpatrzyłem wcześniej, ile kosztuje ta usługa, więc sobie przygotowałem te banknoty. Patrzę, przeglądam się w lustrze bardzo ładnie. Merci, mówię, no bo w Iranie mówią merci na dziękuję. I teraz wciągam pieniądze. A fryzjer? Nie, dziękuję, nie chcę. Nie no, wyciągam drugi raz te pieniądze, no chcę mu je podać. Nie. Trzeci raz, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No kurde, nie chcę tych pieniędzy. Zdarzało mi się w Iranie. No przecież nawet zacząłem od tego, że chłopiec 9-letni, który sprzedał mi melona, nie chciał pieniędzy. Więc potraficie sobie wyobrazić, że tutaj w Iranie, tam w Iranie, ludzie często odmawiają pieniędzy turystom. Taka ich tradycja. Ósmy raz próbuję mu zapłacić. Nawet się nie spojrzał na te pieniądze ani razu. Wiecie, czasami jak ktoś odmawia pieniędzy, mówi nie, no co ten, no przecież przestań, no nie potrzeba mi. Ale jednak tak, wiecie, widać jakoś w jego wzroku, że patrzy i coś tam go kusi. Kusi, żeby może jednak wziąć, a sobie odłoży. Ale nie, nie tym razem. Ten pan naprawdę nie chciał pieniędzy. No kurde, kosmos. Dobra, pomyślałem, że wypróbuję na nim pewną technikę negocjacyjną. Często jest tak, że na straganie, jak się z kimś kłócisz, o znaczy nie, targujesz i obstawiasz bardzo przy swojej cenie, to w pewnym momencie nie chcesz po prostu już dalej rozmawiać z tą osobą, bierzesz swoje wszystkie manatki, wychodzisz z tego straganu, to wtedy po prostu nie będę miał na utrzymanie swojej rodziny, moja matka przez ciebie zginie, ale okej, sprzedam ci ten dywan za tą cenę, którą ty sobie życzysz. Ale nie tym razem. Wziąłem swój plecak, zacząłem wychodzić z tego salonu fryzjerskiego, a ten facet nic, po prostu nie woła mnie. Jednak się tak obejrzałem za siebie, i jeszcze raz, wyciągam po raz dziewiąty pieniądze. Chcę mu zapłacić za to, że mnie ostrzegł, bo wykonał dobrą robotę. A on tylko tak paluszkiem pokiwał. Pokazał mi, żebym podszedł z nim. Pokazał mi półkę. Na tej półce był Koran. Otworzył ten Koran na jakiejś losowej stronie. Pokazał palcem w ten Koran i powiedział: "Turist, no money." W ten sposób chciał mi pokazać, że jak jestem gościem, to tu jest zapisane w Koranie: gość w dom, Allah w dom. I nie ma po prostu dyskusji. No po prostu byłem tak podładowany pozytywną energią po tym spotkaniu, że poszedłem... A, przeczytam z pamiętnika, gdzie... Zaraz po wyjściu od fryzjera kupuję małe czekoladki w sklepie, idę kupić również chleb. Częstuję dwóch piekarzy czekoladkami. Smaczny chleb sprzedają, no to macie czekoladki. Za chwilę wołają mnie ludzie ze stoiska z granatami. Są ciekawi, skąd jestem. Sprzedawca wybiera najlepszego granata na całym wozie i wręcza mi go na drogę. Za darmo. Idę pieszo przez pusty, płaski teren po skosie do prostopadłej ulicy, do obwodnicy miasta. Po chwili zatrzymuje się kierowca samochodu osobowego i specjalnie dla mnie wiezie mnie zupełnie inną drogą na wylot z miasta. Ponieważ wydaje mu się, że stoję w złym miejscu i w ten sposób, jeżeli bym jechał tam, gdzie się ustawiłem, to bym nie dojechał nigdzie. Ale wiadomo, liczy się gest, było bardzo miło z jego strony, że chciał dobrze. I to wszystko od momentu, kiedy kupiłem melona i koleś 9-letni nie miał mi jak wydać, więc dał mi go za darmo, przez te wszystkie wizyty u fryzjera i z tymi dziećmi, do momentu, gdy złapałem stopa, to wszystko działo się w przeciągu godziny. Jeśli miałbym to jakoś zatytułować, to by było wymiana dobroci w Iranie. Nie, tytuł jest zbędny. W każdym razie ostatni punkt, czyli wywiezienie mnie na wylot, było zupełnie zbędne, przez to straciłem około 2 godziny na to, aby dojść do tej samej drogi, na której byłem ustawiony przedtem. Ale liczą się dobre intencje. Jechałem jednym tirem. Mój kierowca napisał powyżej, że mnie podwiózł z Birdżan do Nehbahdanu. W tym momencie pokazuję, co jest napisane w moim pamiętniczku przez jednego z kierowców tira w Iranie. W 1/3 drogi zatrzymaliśmy się w przydrożnej restauracji. Namawiał mnie, że postawi mi obiad, ale chciałem w końcu samemu zadecydować, co zjem na obiad. Od prawie tygodnia codziennie jadłem to, co dali mi ludzie, plus owoce, orzeszki i ciasteczka kupione przeze mnie. No bo ciężko coś innego było dostać w tych sklepach na pustyni. W tym momencie nawet nie byłem głodny. Zjadłem maczaną w occie surówkę warzywną na obiad. Ocet zepsuł smak, ale zmusiłem się do zjedzenia witamin. Moja mama by polemizowała, czy to było aż takie bardzo witaminowe. W tirze mojego kierowcy na miejscu pasażera nie było oparcia na plecy, więc ułożyłem się w pozycji półleżącej. Kierowca zaproponował, że mogę walnąć się na wyrko i przekimać. Skorzystałem, spałem 2 godziny. Jestem w Neh Bagdan pod mostem, czyli w najlepszym schronieniu na pustyniu.
Spałeś pod mostem na pustyniu? Wow.
Czyli w najlepszym schronieniu na pustyni, jakie można sobie wyobrazić. Mam tutaj osłoniętą przestrzeń długą na 15 metrów, szeroką na 3 i wysoką na 2,5 metra. Żaden samochód jednak tędy nie przejeżdża, bo z jednej strony przy wejściu jest duża kupka piasku. Prześpię się więc bezpośrednio pod drogą, którą mam nadzieję, że jutro dojadę do położonego 270 km dalej Zahedanu. P.S. Pominąłem w pamiętniku bardzo fajny pobyt na wyspie Keszm. Muszę jeszcze w przyszłości to nadrobić. I nigdy tego nie nadrobiłem, więc w tym momencie muszę odłożyć pamiętnik, włożyć zakładkę i powiedzieć wszystko z mojej głowy. Klaruje mi się obraz, jak to wyglądało. Niektóre rzeczy mogę przekłamać, ponieważ nie mam tego zapisanego w pamiętniczku. Do Zatoki Perskiej przywieźli mnie dwaj kierowcy tira. Podczas jazdy palili coś bardzo, bardzo nielegalnego. Pamiętam, że jeden odpłynął. Zatrzymaliśmy się również na jednej ze stacji paliw i zbliżaliśmy się w okolice Bender Abbas, takiej miejscowości w Iranie. Pamiętam, że krajobraz stawał się zupełnie inny. Kozy były praktycznie wszędzie, pastuchowie po prostu zapędzali potężne stada, ale ja tak patrzę na te kozy, a one nie mają co jeść. Lizały piasek, gryzły kamienie i jakoś odnajdywały w tym wszystkim pokarm. Widocznie jakieś małe drobinki trawy musiały tam się znajdywać i szacun dla tych wszystkich kóz. Serdeczne brawa! Tak sobie spojrzałem, że na południu Iranu jest ta miejscowość Bender Abbas. Stamtąd odpływa prom do wyspy Keszm, wyspa otoczona ze wszystkich stron morzem. Może być ciekawym miejscem do odwiedzenia.
Tak, nie przesłyszeliście się? Ten typek odwiedził wyspę dlatego, że jest ze wszystkich stron otoczona wodą. Wow, a słyszałeś o wyspie Wolin?
I nie myliłem się. Prom okazał się być za darmo, więc świetnie. Próbuję się na niego dostać i tak się rozglądam. Jak tutaj przemknąć? Jest tylko miejsce dla samochodów, a dla pieszych nikt nie przewidział. Słyszę: mister, mister, mister! Nie lubiłem, jak tak ciągle za mną wołali w tym Iranie. Olewałem tego człowieka, bo tak się dalej rozglądam. Jak tutaj przejść na ten prom? Mister, mister, mister! Oglądam się. Come, come! Słyszę. No dobra, no, koleś woła mnie, że mam do niego podejść. No dobra, no to podejdę. I to było świetne. Okazało się, że był to lekarz, który pracuje w Anglii, w Dubaju i teraz zaprasza mnie do swojego samochodu, ponieważ przecież tutaj nie można się dostać na pieszo. Więc zamiast od razu podejść do niego, to ja tutaj kombinowałem. Świetnie. Wchodzę do jego samochodu, lekarz Hadi przedstawił swojego przyjaciela Muhammeda. No i się pyta, a co ty tutaj robisz? No ja mówię, no jestem po prostu sobie tutaj, tak sobie jeżdżę autostopem. A jaki masz tutaj cel na wyspie Keszm? No w sumie nic o niej nie czytałem, zobaczyłem tylko na mapie, że istnieje, więc pomyślałem, że przyjadę, a co mi tam? To może chcesz do mnie do domu wpaść? Nie, no okej. Dobra, jak zapraszasz. No i faktycznie, okazało się, że do głównej miejscowości, która też chyba się tak samo nazywa, Keszm, dostaliśmy się po 40 kilometrach, więc nie dość, że dostałem super podwózkę, to również dojechaliśmy do jego mieszkania. On miał dosyć ekskluzywnie, jego przyjaciel Mohamed nie mówił po angielsku, ale zaraz się zjawili inni znajomi, którzy mówili po angielsku. Byli to Mostafa i Omid. To są moje dwa wspaniałe ziomki, których bardzo dobrze wspominam. I ciągle mam z nimi kontakt na Instagramie, na Facebooku. Także ciągle się zapraszamy. Wpadaj do Iranu, wpadaj do...
W tym momencie Michał zaczął się zastanawiać, gdzie jest jego dom, ponieważ w ciągu ostatnich lat większość czasu spędził za granicą. W USA, Anglii, Tanzanii, a teraz Australii. I wtedy sobie przypomniał miejsce swojego urodzenia.
Gdyni. No ale nigdy się jeszcze do tej pory od 7 lat nie spotkaliśmy, ale nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość. Więc okazało się, że ten lekarz Hadi jest specjalistą od operacji plastycznych i w Iranie jest to bardzo popularne, żeby sobie na przykład nosy robić. On podobno pracuje 17, nawet 19 godzin w ciągu dnia i w ogóle nie ma na mnie czasu, ale przecież od tego ma tych swoich kolegów. Okazało się, że to byli studenci medycyny. Przejęli mnie. Pojechałem z Muhammedem, Omidem i Mustafą do shisha baru. Oni chcieli mnie poczęstować shishą, ja za bardzo takich używek nie przyjmuję, więc napiłem się herbatki bez cukru. Pojechaliśmy później gdzieś na miasto i nagle podbiega jakiś koleś, wali w maskę i dosiada się do nas. Okazało się, że to był jakiś kolega, którego spontanicznie spotkali na mieście, więc całą resztę wieczoru z nami spędził. Nie pamiętam dokładnie, co robiliśmy. Pamiętam, że moczyliśmy nogi w Zatoce Perskiej. Ta woda w tym morzu była tak gorąca jak zupa, normalnie ogórkowa. Dobra, gdzieś spałem rano, wstaję i pojechaliśmy na zajęcia, ponieważ to byli studenci medycyny. Mieli na przykład lekcję angielskiego. Nie ma co się dziwić, że ludzie tak słabo mówią po angielsku w Iranie, skoro nauczycielka angielskiego takie byki stawiała. Naprawdę ciężko mi teraz przytoczyć z pamięci, ale nie dość, że wymowa leżała, to jeszcze gramatyka. Minęły zajęcia, pojechaliśmy na jakiś obiad. Później się zjawił drugi Muhammed, który powiedział, że dopiero co wziął ślub 4 dni temu. Jeszcze był w spodniach w kant i białej koszuli. No faktycznie wyglądało, jakby dopiero co wziął ślub. Zabrali mnie na sesję zdjęciową. Poszliśmy na wielki klif. Wijało strasznie, no jakieś 80 na godzinę. No nie wiem, może... Okej, skoro nie mam tego spisanego w pamiętniku, to musimy przyjąć, że było pewnie jakieś 30 na godzinę wiatr, ale z każdą historią musi rosnąć ta prędkość huraganowego wiatru. Ten huraganowy wiatr wiał, my stajemy na klifie, w pewnym momencie wszyscy ściągnęliśmy koszulki i zaczęliśmy sobie robić zdjęcia. I pozowaliśmy do tych zdjęć. Ten Muhammed drugi, który dopiero co wziął ślub, nawet tak pozował w bardzo dziwny sposób. Zrobił taki gest nogami, jakby miał cipkę i chciał ją wyeksponować do tego zdjęcia, ale przecież on nie, to było dosyć dziwne. Czułem, że to była moja najbardziej gejowska sesja zdjęciowa w życiu. Ale można to tylko powiedzieć, że było to mega gejowskie z naszego punktu widzenia, bo Irańczycy z natury są tacy gejowscy, tak? Oni spędzają czas w swoim towarzystwie z facetami innymi. W ogóle nikt nie spojrzy w jakiś inny sposób na taką dwójkę Irańczyków, którzy idą na przykład za rękę środkiem ulicy. 100% normalne. Uwielbiałem tych kolesi za to, jaką pozytywną mieli energię. Pamiętam, że poszliśmy do jednego domu, dali mi arafatkę i nauczyli mnie wiązać arafatkę tak na głowie, żeby sobie zrobić albo turban, albo taką po prostu osłonę przed światłem słonecznym, co było bardzo praktyczne w dalszej części mojej podróży po Iranie, ponieważ przemieszczałem się pustyniami, a ja z Polski nawet nie wziąłem kremu do opalania. I ten 2-3-dniowy pobyt na wyspie Keszm zakończył się tym, że ta trójka znajomych zrzuciła się na kebaba, Pepsi Max i bilet na mój autobus do miejscowości Jazd, która ponoć słynie z tego, że ma naturalną klimatyzację poprzez to, że w architekturze mieli takie przewiewy bardzo interesujące i z tego, że ponoć tam jest dużo pistacji. No w każdym razie pożegnałem się z moimi znajomymi. Było bardzo miło spędzić z nimi te dni i ruszyłem w dalszą drogę. I teraz trochę rzeczy zapomniałem spisać w pamiętniku, a raczej mi się nie chciało, byłem zbyt zmęczony. Później wydarzyła się ta historia z tymi melonami. Przejechałem parę dni pustyniami Iranu, codziennie w czasowej okolicy obiadu. Kierowcy tirów zatrzymywali się, jakąś tam propanową, butanową kuchenkę odpalali w swoim tirze, robili kebaba, częstowali mnie. Dobra, teraz powracamy do mojego pamiętniczka. Pod mostem spało mi się bardzo dobrze. Tirem podjechałem około 2 km do wylotu z Nehbandan w kierunku Zahedanu. Kierowca uważa, że tamtędy nie jeżdżą ciężarówki. Jedyną opcją jest dla mnie autobus. Gdy już stoję, a właściwie siedzę na torbie i czytam książkę, nadjeżdża autobus. Nie próbuję go zatrzymać. Samochodów osobowych też nie zatrzymuję. Macham tylko do tirów, ciężarówek, a tych w ciągu 2 godzin przejeżdża około 50. Żadna się nie zatrzymuje. Decyduję się zawrócić. Jestem w najdalszym miejscu, do jakiego mogłem dotrzeć podczas tej wyprawy. Pora zacząć drogę powrotną. Ale jeszcze moment, zrobię zdjęcie miejsca, do którego zaszedłem. Stoję na środku drogi i próbuję uchwycić ciągnącą się po horyzont prostą linię asfaltu. Nadjeżdża samochód wojskowy i zatrzymuje się obok mnie. Poproszę o okazanie paszportu. Albo powiedział passport please, albo paszport. No, pewnie bardziej ta trzecia wersja. W Iranie, aby zdobyć paszport, trzeba najpierw odbyć obowiązkową 2-letnią służbę w armii. Bardzo często słyszę pytanie, czy mam paszport? W ciągu 2 tygodni pobytu w terytorium tego kraju usłyszałem je kilkanaście razy. Po prostu urodziłem się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Mogę podróżować mając 19 lat, a Irańczycy nie mogą. Podobnie moi rodzice nie mieli takiej możliwości. Do momentu, gdy został obalony Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tym razem jednak nie pokazuję swojego dokumentu. O, zapowiadają się tarapaty. Poproszony o jego okazanie, zdejmuję plecak i torbę z pleców, sięgam do sznurowadła w torbie. Okej, mówi jeden z żołnierzy i ruszają dalej. Co? To było dosyć ciekawe. Okej. Wracam w stronę skrzyżowania. Gdy przyjeżdża tir, macham, a ten się zatrzymuje. Zahedam? Pytam. Na, odpowiada kierowca, czyli nie. Przez 2 minuty próbujemy się dogadać, ale ostatecznie mówię Hoda Hafes, czyli do widzenia i odjeżdża. No po prostu się dogadać nie możemy. Po upływie 10 minut słyszę trąbienie. Wciąż jeszcze szedłem przy tej samej drodze i zatrzymuje się ten sam tir. Widocznie kierowca rozmyślił się i zawrócił, albo coś się wydarzyło i nagle zmienił swój kierunek przemieszczania się. Znowu przez jakieś 2 minuty próbujemy się dogadać, ale ostatecznie kierowca daje gestem znak, żebym wsiadał. Więc wciąż będę się oddalać od domu, a nie zbliżać do niego teraz. Miałem już myśl, że to jest moment, w którym zawracam do domu po 2 miesiącach podróży. No ale nie. Po przejechaniu około 100 km zatrzymujemy się, aby skorzystać z prysznica. Kierowca robi pranie i jemy obiad, czyli chleb z szynką, Pepsi i herbata. Jest południe. Jesteśmy na pustyni. Pranie schnie szybko i ruszamy dalej. Ha, tutaj nie chciałem się upokorzyć w tym momencie, ale ten kierowca pokazywał, że mam się umyć, a ja nie chciałem. Ja mówię, nie, no po co? On się poszedł umyć, a ja zostałem i się nie myłem. Nie wiem, jakiś taki trochę lęk miałem, że o, jeżeli zostawię wszystkie swoje rzeczy bez uwagi mojej, to może ten kierowca zapakuje wszystko i odjedzie. Dałbym radę bez tych wszystkich rzeczy w bagażu. Ja bym przeżył bez żadnego bagażu, ale może część mnie po prostu była ciekawa, jak to jest nie myć się przez tydzień. I już wiem. 60 km przed Zahedanem wysiadam. Zatrzymuje się pierwsza ciężarówka, do której macham. Dopiero gdy zwalnia, aby się zatrzymać, zdaję sobie sprawę, że jest na afgańskich numerach rejestracyjnych. Drzwi otwiera pasażer, brodacz w średnim wieku, ubrany w hadżi, czyli długą białą szatę, z zawiązanym na głowie białym turbanem. Zahedan? Pytam. Nie rozumiem odpowiedzi. Jest niejednoznaczna, nawet nie dwuznaczna, więcej albo mniej. Jest bez znaczenia, bo po prostu jej nie rozumiem. Mój rozmówca postanowił przyjąć więc pewne kryterium, które rozsądzi, czy mogę z nim pojechać, czy nie. Muslim? Pyta. Nie. Pasażer zwraca swoją twarz w stronę kierowcy i się śmieje. Do widzenia. Oświadczam, że zrozumiałem ten komizm sytuacji. Muzułmanin z niemuzułmaninem w jednej ciężarówce. Dobre sobie, no przecież. Słabe. Na szczęście zaraz obok stał kierowca taksówki, muzułmanin, który przywołał mnie gestem i upewniwszy się, że posiadam paszport, zabrał mnie za darmo wraz z 3 innymi osobami, już nie za darmo, do centrum Zahedanu. Przyznam nieskromnie, że nieźle już nawijałem po persku. Wytłumaczyłem, że nie wydaję pieniędzy na transport ani noclegi, tylko na jedzenie. Opowiedziałem o swojej trasie podczas podróży w Iranie, to znaczy wymieniłem miasta, które odwiedziłem, no i odpowiedziałem na wiele typowych pytań, które zadają mi ludzie w całym Iranie. Czy w Iranie, Polsce są ładne dziewczyny? Jakiego jestem wyznania? Ile mam lat? I tak dalej. Komukolwiek bym się nie zwierzył, że mam zamiar odwiedzić Zahedan, zawsze słyszałem podobne odpowiedzi. Nie jedź tam, to jest niebezpieczne, to jest brzydkie miasto, nie ma tam nic ciekawego. Dwa lata temu zabito w Zachedanie 8 osób. 9 na 10 osób w Zachedanie to kryminaliści. Wszyscy tam noszą broń. Przez Zachedan przechodzi cały transport narkotyków z Pakistanu i Afganistanu do Europy. Kierowca tira przyłożył dwa palce prostopadle do swojego serca, udał strzał i głowa swobodnie opadła na jego ramię, jakby padł martwy. Tak chciał pokazać bardzo mi, jak niebezpiecznie jest w Zachedanie. Żaden z nich jednak nie był w Zachedanie, a ja bardzo chciałem się tam znaleźć. Sugerowali się tym, że ludzie tam się ubierają inaczej, jest trochę inna kultura. Zobaczyli na pewno urywki jakichś informacji w wiadomościach, no i blisko jest tam do granicy z Afganistanem i Pakistanem, w których również nie byli, więc musi tam być niebezpiecznie. Tylko jeden doktor Hadi, ten z wyspy Keszm, który robi operacje plastyczne, był 4 razy w Zachedanie i powiedział tak: nie ma tam nic ciekawego, w mieście jest bezpiecznie, może w wioskach dookoła są kryminaliści, ale nie ma sensu tam jechać, tam przecież nic nie ma. A więc jestem. Połowa mężczyzn nosi tutaj beluć, przewiewny strój w jednym kolorze. Zazwyczaj biały albo srebrny. Bardzo mi się spodobał, gdy zobaczyłem pojedyncze osoby ubrane w ten strój, ale sprzedawane jest to tylko w Zachedanie i okolicy. Moim celem w tym mieście było właśnie kupienie tego stroju. Podczas kupowania jabłek na ulicznym stoisku bije rekord. Gdy targuję się i tłumaczę, skąd przybyłem, gromadzi się wokół mnie kilkanaście osób. Gdy idę chodnikiem na ruchliwej ulicy, zatrzymuje się przy mnie motor. Zsiada z niego 2 nastolatków i zaczepiają: telefon, telefon! Pokazują, żebym wyjął go z plecaka. Odpowiadam płynnym perskim: dobry człowieku, nie mam. Do widzenia, przyjacielu. Damet garm luti. Wtedy ten bardziej natrętny koleś łapie za zapięcie kieszeni w plecaku, który miałem założony z przodu, i próbuje odpiąć. Odpycham silnie jego rękę i szybko odchodzę. I w mojej głowie było coś takiego, że nie, to nie mogli być kryminaliści, oni po prostu są jakimiś młodymi chłopakami nieszkodliwymi. Kto inny w tym momencie by zaczął panikować na pewno, ale naprawdę nie poczułem się nawet zagrożony tą sytuacją. Nie wiem, po prostu od 2 miesięcy byłem w podróży i tak jakoś przestawiłem się na zupełnie inny tryb funkcjonowania. Kupiłem później to beluci wieczorem. Bardzo ciężko było znaleźć mój rozmiar, mam 1,92 m, w kolorze innym niż biały, ale udało mi się. Zbiłem cenę z 70 tysięcy toman do 45 tysięcy toman, podając za powód obniżenia ceny kolorów, który mi się nie do końca podobał. No ale wiadomo, teraz ja to bym nawet pełną cenę zapłacił. Ja bym chciał, żeby życie tych ludzi stawało się lepsze, żeby ich praca była doceniona, ale wtedy naprawdę miałem mało pieniędzy, musiałem się targować. Jest to ciemnobrązowy kolor. Tak naprawdę może być, ale do targowania się, broń Boże, sprzedawca sam zaproponował mi to beluć, więc uparłem się przy 40 tysiącach toman i grałem niezbyt przekonanego. Chciałem zdjąć ubranie, które założyłem tylko do przymiarki, mówiąc przy tym: małe rozmiary macie ładne. To też jest ładne, ale nie bardzo ładne. Za to mogę dać tylko 40 tysięcy toman. I tak podniosłem swoją ofertę o 5 tysięcy. W innych sklepach mogłem kupić beluci bez targowania się za 30 tysięcy toman, ale białe. W białych chodzi większość osób i są tańsze. Wziąłem ciemnobrązowe. Teraz to już mam cały irański komplet. Mam turban, mam ten beluć, czyli przewiewne takie szarawary koloru brązowego, razem z koszulą, która jest z długim rękawem i sięga do kolan. Aha, i targowaliśmy się po persku, ma się rozumieć. I jestem bardzo zadowolony z zakupu, ma się rozumieć. Naprawdę w tym momencie poczułem już takie apogeum mojego skilla mówienia po persku. Ja naprawdę czułem, że potrafię się dogadać z człowiekiem. Potrafiłem przez 30 minut nawet z kierowcą tira wymieniać się takimi typowymi rzeczami, które sobie spisałem w moich rozmówkach. To nie jest aż taki ciężki język. No w sumie nie znam gramatyki, no bo ja totalnie poza gramatyką się poruszałem, czyli słowa różne łączyłem, żeby złączyć je w jedno zdanie i z kontekstu ktoś mógł sobie wywnioskować, co mam na myśli. Ale wydawało mi się, że jestem rozumiany. Przez godzinę wkładałem pasek do spodni. Są takie szerokie, a tunelik na pasek jest taki wąski i taki długi. Żadnych podtekstów tutaj nie było. Potem poszedłem przez 2 godziny pieszo, szukając wylotu z miasta na wyczucie. Nikogo nie pytałem o drogę i doszedłem. Po drodze kupiłem napój z nasion bazylii z dodatkiem mięty, nieźle orzeźwia. Spałem pod mostem. Noc ciepła, ale przyjemność spania oceniam na poniżej przeciętnej, bo nawdychałem się opadającego pod most ołowiu i ze strony akustycznej również kiepsko. Wolę ćwierkania naszych polskich ptaszków od nieustającego Jest 10 rano. Jestem ubrany jak tubylec, w beluci i turban z Arafatki. Jest gorąco, dookoła latają muchy. Chce mi się siku. Siedzę na pustyni kamienistej przy drodze. Zostało mi tylko 88 tysięcy toman, czyli około 88 zł, żeby wyjechać z Iranu. Spakuję się, zrobię siku i ruszam na południe do najdalszego miejsca, do którego dotrę podczas wyprawy, a następnie zacznę powrót do domu. Dziękuję. Był to odcinek Pole Pole Podcast numer 15. Jeżeli ci się podobało, pierdyknij subskrypcją na YouTubie albo na Spotify'u. Walnij w dzwona i zostaw komenta i w komentarzu wpisz: wow, ale ci się udało. To będzie oznaczało, że dotrwaliście do tego momentu i tyle.